Un jour, je vends peut-être.
Szczecin we wtorek.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Witamy 30 października 2012 roku. Arek Bis z portalu miłośników dawnego Szczecina, sedina.pl.
I Agata Rokicka, a z nami nasi goście dzisiaj. Wyjątkowe bardzo tutaj osoby nam się pojawiły.
To ja może przedstawię.
Tak, ja przepraszam, jestem trochę skrępowany, ponieważ tutaj ilość tytułów naukowych wobec magistra sztuki.
Którym ty jesteś tak, i którym ja również
czuję
jestem.
Czuję się także trochę skrępowany.
Dobrze, to w takim razie przystępujemy do prezentacji. Naszymi gośćmi są dyrektor szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, dr Marcin Stefaniak. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, profesor Andrzej Ciechanowicz.
Dobry wieczór.
I doktor nauk medycznych Andrzej Osowski, na pograniczu, można powiedzieć, tych dwóch instytucji. Dobrze mówię, czy nie?
Tak, dobry wieczór. Na pograniczu rzeczywiście.
To zacznijmy może wyjątkowo od fragmentu z listu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Bezimienne groby są niezagojoną blizną walczącego narodu. Wiadomo przecież, jak ważny jest godny pochówek ofiar i jak cenne jest nadanie imion prochom. Cmentarze i miejsca pamięci są nieodłączną częścią polskiego krajobrazu, wymownymi świadectwami naszej trudnej historii, ale zarazem pomnikami odzyskanej wolności. Troska o pamięć ofiar totalitarnych zbrodni jest wielkim zobowiązaniem naszego pokolenia. Stworzenie polskiej bazy profili genetycznych ofiar totalitaryzmu uważam za ogromnie ważne. Uważam za powinność wobec poległych i za zobowiązanie wobec przyszłych pokoleń. I właśnie wszystko stało się jasne. Będziemy mówić o bazie genetycznej. Ja to tak troszeczkę na własny użytek, aby uprościć troszeczkę może, nazwałam bazą genetyczną zaginionych bohaterów. Czy to jest przeinaczenie?
Nie, myślę, że słusznie pani trafiła w sedno tak naprawdę tego projektu. Baza, która istnieje dzięki Pomorskiemu Uniwersytetowi Medycznemu, bo tak trzeba to określić, ma taki cel. Chcemy odnaleźć, nie mówię, że wszystkich, ale tych, którym się uda, ludzi, którzy w czasie II wojny, jak i po wojnie walczyli o wolną Polskę, a którym niestety nie dane było, już mówię, że żyć w wolnym kraju, ale nie dane było doczekać pochówku godnego, czyli miejsca, w którym są pochowani. I chcemy te miejsca odnaleźć i ich zidentyfikować.
Ja zawsze, kiedy myślę o takich osobach, które zostały pochowane gdzieś bezimiennie, gdzieś w jakichś miejscach bez śladu, to myślę, że dokonano wobec nich szczególnie okrutnego czynu, bo zabito te osoby jakby dwukrotnie. Raz, że zabito ludzi, a dwa, że usiłowano zabić pamięć o nich.
Tak, no to jest taki, taki jest mechanizm, bo to nie wystarczy zabić człowieka, trzeba też zabić pamięć o nim i pozbyć się wszelkich śladów jego obecności, bytności. Dlatego tak ważne jest, abyśmy nie tylko stawiali pomniki, abyśmy nie tylko mówili o tych osobach, ale byśmy także starali się odnaleźć ich miejsca pochówków i ich upamiętnić w taki rzeczywisty sposób. I jak my to mówimy, zwrócić im twarz. To jest bardzo ważne. I tak postępują wszystkie cywilizowane narody na świecie. Niektóre tworzą wręcz mit bohatera i mit państwa, które nie zapomina o swoich żołnierzach, swoich bohaterach tak naprawdę nigdy. I tutaj takim wzorem do naśladowania są Stany Zjednoczone, ale nie tylko, bo i Wielka Brytania, i Australia, i te kraje bardzo, bardzo mocno, bardzo duży nacisk kładą na znalezienie swoich zaginionych nawet wiele lat po zakończeniu konfliktów zbrojnych.
Ale to nie jest tak, że dopiero teraz zaczęliśmy szukać zaginionych bohaterów, tylko to jest zamknięcie pewnego etapu i otwarcie nowych możliwości, nie tylko obecnie, ale także dla przyszłości, prawda? Bo jeśli będzie jakiś materiał porównawczy, to w przyszłości będą większe możliwości na zidentyfikowanie tych osób.
Baza ma zebrać w tej chwili przede wszystkim materiał porównawczy od rodzin, ponieważ jako państwo, czy jako te instytucje, bardzo późno rozpoczęliśmy proces szukania tych naszych bohaterów. Minęło kilkadziesiąt lat. Z reguły takie procesy odbywają się kilkanaście lat po zakończeniu konfliktu, czy też tego typu zbrodni. Natomiast u nas jest to bardzo późno i jest to ostatnia szansa, żeby ten materiał pobrać od bliskich członków rodzin.
Panie rektorze?
Odwołam się najpierw do tego skrótu nazwy bazy, który pani podała, i taką sobie przypomniałem taki fragment, który oglądałem 1 sierpnia, kiedy rozmawiano z jednym z powstańców warszawskich, że jest bohaterem powstania warszawskiego. On się odwrócił i pokazał na te brzozowe krzyże, mówiąc: tam są prawdziwi bohaterowie. Rzeczywiście, prawdziwi bohaterowie leżą na cmentarzach. I ci, którzy przeżyli, mają tego świadomość i my w pewnym sensie tworzymy, czy też działamy wokół tego projektu, przedsięwzięcia, po to, żeby to, co Andrzej mówił, przywrócić twarz, ale też chyba to wynika z takich najbardziej humanitarnych przesłanek, że jeśli nie ma takiej potrzeby, to lepiej nie mieć nieznanych żołnierzy czy nieznanych bohaterów, ale przede wszystkim zwrócić ich rodzinom, bo każdy człowiek zasługuje na godny pochówek pod swoim imieniem i nazwiskiem. To pierwsze. Drugie to bazę tworzymy teraz późno, rzeczywiście tak jak Andrzej powiedział, dlatego że w tej chwili są takie możliwości i ten pomysł na połączenie działań ludzi z dwóch instytucji, myślę, że jest przykładem tego, że można działając wspólnie coś osiągnąć. A dwa, w tej chwili jest najwyższa pora, żeby zabezpieczyć ten materiał do porównań, natomiast technologia, która umożliwia porównanie, już istnieje. Tu mamy taki paradoks, że w momencie, kiedy zaraz po można było, tak powiem, uzyskać większy materiał, nie mieliśmy technologii, a w tej chwili poziom badań naukowych z zakresu identyfikacji osobniczej, mówiąc już tak fachowo bardzo, jest taki, że mamy wystarczającą wiedzę, doświadczenie i kompetencje, a także możliwości techniczne, aby to wykonywać. W tej chwili dla nas niezbędne jest stworzenie dwóch strumieni, czy dwóch zespołów próbek od zidentyfikowanych szczątek, a dwa punkt odniesienia, czyli stworzenie możliwie dużej, szerokiej bazy do porównań.
Padło to stwierdzenie, że to już jest późno na stworzenie takiej bazy. Czy to późno oznacza, że w sensie potomkowie czy rodziny tych ofiar, naszych bohaterów i jeszcze gdzieś tam ich pokrewieństwo pozwala na tą identyfikację, czy późno w sensie, że my jesteśmy w stosunku do innych krajów, szczególnie tych tutaj też dotkniętych kiedyś komunizmem i podobnymi sytuacjami, jesteśmy gdzieś na przodzie, powiedzmy, to jest coś nowego, co robimy? Chodzi mi o technologię, czy to jest coś nowego w skali naszego tutaj kontynentu?
Technologia jest wystarczająca, natomiast późno jest dlatego, że ja nie będę odwoływał się do szkolnej wiedzy dwóch praw Mendla, ale mówiąc najbardziej tak powiem obrazowo, im bliższy stopień pokrewieństwa, tym łatwiej znaleźć wspólne cechy i porównać te profile. Czyli najlepiej, żeby to było pokolenie albo rodzeństwo, o ile żyją, albo dzieci, o ile żyją, a jeśli nie, to kolejna generacja, ale oddalamy się stopniowo od tego najbliższego pokrewieństwa. Jeszcze myśląc, dzisiaj nawet rozmawialiśmy z Andrzejem na ten temat, że mamy pewien pomysł, znaczy to nie jest nasz pomysł, bo tak się postępuje od dawna. Szuka się, choćby przykład Kopernika, to co znamy. Więc najpierw szukano miejsc pochówku żyjących krewnych, no ale okazało się, że jest to niemożliwe, więc poszukano przynajmniej pewnych pamiątek po wielkim astronomie. No i po potopie szwedzkim jedna z ksiąg należących do prywatnej biblioteki Kopernika odnalazła się w Uppsali. W Uppsali znaleziono w tej księdze 9 włosów, z czego kilka miało ten sam profil genetyczny jak szczątki zidentyfikowane we Fromborku, tak?
Czyli to są, można powiedzieć, dwa źródła uzyskiwania takiego materiału, tak, do porównania. Tak, tak, czyli tak. Pamiątki, gdzie mogą być takie ślady bezpośrednie, tak, tak, po tym człowieku, no i badania genetyczne potomków, tak?
Czy... No, odwrotnej kolejności. Najpierw, o ile to jest możliwe, najbliżsi żyjący krewni, później stopniowo, jeśli nie mamy krewnych, szukamy pewnych pamiątek, które mamy dowody na to, czy też wystarczającą pewność, żeby miały kontakt z tymi osobami, których profile chcemy porównywać. I no, jak pokazują badania archiwalne, czy też szczątków sprzed kilku tysięcy lat, trwałość takiego przechowania materiału genetycznego jest bardzo wysoka i wystarczająca w wielu przypadkach.
Ale bardzo wysoka, obok. Czyli?
Tak, bardzo wysoka. To znaczy, my nie znamy granic nie zachowania mogliśmy tego materiału sprawdzić. Genetycznego. Nie mogliśmy sprawdzić. To znaczy, jesteśmy w stanie izolować DNA z rzeczy osobistych ludzi sprzed kilkudziesięciu lat i swobodnie izolujemy, swobodnie jesteśmy w stanie ten materiał profilować, uzyskiwać profile, więc tutaj jakby takich granic nie ma, zależy po prostu od zachowania tego przedmiotu i od tego, jak bliski kontakt miała ta osoba z tym przedmiotem. Najlepszym materiałem są tak zwane rzeczy osobiste, czyli szczoteczka do zębów, czapka, wkładki do butów, tego typu rzeczy, z którymi mamy duży kontakt.
A czy przyda się na przykład grzebień rotmistrza Pileckiego? Pytam o to dlatego, że kiedy czytałam książkę o nim, to zrobiło na mnie właśnie duże wrażenie, ten detal, że ona zachowała ten grzebień.
No, takie rzeczy jak na przykład grzebień są dobrym materiałem, jeżeli świeżo pobrany, ponieważ one są często dotykane później przez obce osoby i rzadko jest tak, żeby ten materiał własny dobrze się zachował. To jest śliski przedmiot, w niego nie wnika na przykład nasz pot, ale na przykład książki,
dokumenty
do nabożeństwa.
Dotykamy, przecież robimy odciski palców każdym razem, kiedy dotykamy książki, przewracając choćby strony. Ślinienie znaczków też jest takim, to jest świetnie zachowane, bo to jest w tym momencie jakby mieć dowód na tego typu, tak powiedziałbym, kont. To jest znakomite, bo to jest jeszcze izolowane w tym momencie i przyklejony znaczek do koperty jest na przykład świetnym punktem do poszukiwania materiału genetycznego.
Czyli w przypadku rotmistrza Pileckiego to żyją jego dzieci, w związku z tym mamy pobrany materiał biologiczny zarówno od córki, jak i od syna, czyli jeżeli kiedyś, mam nadzieję, trafimy na szczątki rotmistrza Pileckiego, to mam materiał już do identyfikacji.
Tak, na szczęście do wielu z nich jeszcze żyją dzieci. Oczywiście idealnym materiałem od osoby, idealną osobą jest są matki. No niestety tutaj nie możemy liczyć na to, że znajdziemy matkę któregokolwiek z pochowanych. To jest za duża odległość czasowa, tak jak już rozmawialiśmy. Ale tak jak wspomniał pan rektor, dzisiaj mamy narzędzia, które mogą nam pozwolić na to, żeby te badania przeprowadzić. 15 lat temu byłoby to praktycznie biorąc na tak dużą skalę niemożliwe. W pojedynczych przypadkach tak, ale nie na tak dużą skalę.
Ja rozumiem, że rodziny nie odmawiają.
Nie, absolutnie rodziny nie odmawiają, wręcz odwrotnie, mamy bardzo duży odzew rodzin i tutaj rodziny no, zwracają się do nas, no szczególnie oczywiście do IPN-u, dzwonią, kontaktują się, tak więc...
Ja tylko dodam, znaczy nie zgodzę się po części z tym stwierdzeniem, które kilka minut temu padło, że to jest zakończenie pierwszego etapu. Tak naprawdę w naszym kraju od 1989 roku, oprócz kilku incydentalnych akcji, robionych zazwyczaj przeważnie przez doktora Krzysztofa Szwagrzyka, naczelnika Wrocławskiego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej, nie było żadnej skoordynowanej akcji, która miałaby na celu odnalezienie grobów ofiar stalinizmu w naszym kraju. Nie było. To tak naprawdę projekt IPN-owski, który teraz powstał, ekshumacyjny plus baza, to jest pierwsze skoordynowanie tego typu działań w tym celu w naszym kraju. I tu trzeba jasno powiedzieć, że to jest, jeżeli możemy powiedzieć z punktu widzenia medycznego, że to nie jest za późno, bo teraz mamy możliwości techniczne, to z punktu widzenia państwa, jak i historycznego, jak i moralnego, jest to zdecydowanie za późno.
Proponuję w takim razie pierwszą szczecińską piosenkę, to tradycja audycji Szczecin we wtorek, że prezentujemy właśnie takie. I dziś pomyślałam o bluesie. Grupa After Blues.
mogę, pani moich dni. Oddam wszystko, śmiech i łzy. Wrzącę bicie serca, wszystko tobie dam.
Grupa After Blues w takim bardzo jesiennym wydaniu audycji Szczecin we wtorek. Rozmawiamy o polskiej bazie genetycznej ofiar totalitaryzmów.
W zapowiedzi naszej audycji możemy przeczytać, że jest to pierwsza tego typu tak kompleksowa inicjatywa w Europie. I chciałem powrócić do mojego pytania, ale w tym kontekście, czy to jest tak, że w tej Europie, czy zachodniej, czy naszej dawnej demoludzkiej, wschodniej, to jest pierwsza taka baza. Chodzi mi o to, że ktoś się podjął tego, że warto zacząć zbierać materiał genetyczny. Jesteśmy gdzieś tam na pierwszym, drugim miejscu. Czy to jest tak, że Czesi, Słowacy już posiadają takie bazy i my właściwie wpisujemy się w jakiś teraz trend? Jak to wygląda?
No nie, nie wpisujemy się w trend. My tworzymy w tej chwili trend. Dlaczego się nie wpisujemy? Ponieważ, tak jak wspomniałem wcześniej, wiele państw dawno sobie poradziło z tym problemem. W jakiś... inny sposób. Dzisiaj technologicznie jesteśmy, możemy to zrobić znacznie lepiej. Tego typu bazy planowane są przez inne państwa, między innymi przez Federację Rosyjską, między innymi przez Niemcy. Nasi koledzy z Węgier też rozważają formę stworzenia takiej bazy. Tego typu bazy powstawały na przykład po konfliktach, które ostatnio mieliśmy, konflikt bałkański. Powstała pewna tego typu baza, jednak one są tworzone do konkretnego zadania. Tak? Mamy konkretne zadanie w danym mieście, mamy dany gruz zbiorowy, wiadomo kto tam może być, tak więc no, skala tego problemu jest nieporównywalnie mniejsza. Tak więc tak kompleksowa i tak duża baza, jest to pierwsza baza taka w Europie i z tego co się orientuję, jedna z niewielu na świecie. Można tą bazę porównać do baz kryminalistycznych, tych największych, czy CODIS amerykański, czy też baza brytyjska. I tamte państwa do tego typu zadań wykorzystują te bazy kryminalistyczne, stosowane standardowo przez policję i przez organa ścigania. Natomiast nasza baza nie ma nic wspólnego z bazami tych profili genetycznych kryminalistycznymi. Tak więc no jest w pewien sposób unikatowa. A że powstaje już na takim dosyć, kiedy mamy już dosyć dobrze rozwinięte te narzędzia genetyczne, narzędzia statystyczne, tak więc jest nam znacznie łatwiej niż twórcom tych baz, policjantom, którzy tworzyli je powiedzmy te 10-15 lat temu za granicą.
Panie dyrektorze, kogo szukamy?
To tak naprawdę szukamy. Znaczy baza to oprócz projektu medycznego, tak, określmy go w ten sposób, bardzo ogólniam, to także projekt archiwalny i historyczny. Jeżeli my tak naprawdę nie wiemy, ile osób walczących o wolną Polskę, zarówno pod okupacją niemiecką, pierwszą sowiecką, drugą sowiecką, czy też komunistyczną, jak to określimy, tak naprawdę liczbę ofiar nie znamy. No, możemy zawsze powiedzieć, że to jest pomiędzy kilka albo kilkanaście albo kilkadziesiąt tysięcy, już mówię o tym okresie 44-56. Wiemy o ofiarach, które są w naszych dokumentach przechowywanych w Instytucie Pamięci Narodowej. Zazwyczaj to są ofiary, które znaczy żołnierze, którzy stracili życie na mocy wyroków wojskowych z sądów rejonowych, ale to była tylko część ofiar. Następna dosyć duża, spora grupa to są ofiary zakatowane w lokach ubeskich, w piwnicach ubeskich. O nich my nic nie wiemy tak naprawdę. W związku z tym mamy nadzieję, że dzięki tej bazie i dzięki temu, że rodziny się zgłoszą do nas, bo oprócz tego, że się przekazuje materiał biologiczny, trzeba wypełnić dosyć szczegółową ankietę okrzykowo-historyczną, my w ten sposób uzupełnimy wiedzę o historii Polski z tamtego okresu i to jest bardzo istotna wiedza w tym zakresie.
Na szczęście nie dotknęła mnie taka tragedia, ale gdybym była dzieckiem osoby, powiedzmy mężczyzny, który zaginął w latach 50. Mówiło się o tym, że po prostu został zakatowany. To co ja mam zrobić? Pytam o stronę praktyczną.
Strona praktyczna jest taka, że należy się skontaktować z Instytutem Pamięci Narodowej. Myślę, że w ciągu najbliższych tygodni, czy może dni, będzie strona internetowa tego projektu, czyli bazy. Instytut uruchomi także infolinię i to jest najlepszy kontakt. Wystarczy się z nami skontaktować, a my już zrobimy resztę.
Mówiliśmy o tym tutaj jeszcze w trakcie, kiedy słuchaliśmy też piosenki, to rozmawialiśmy i padło chyba ważne sformułowanie, że w tym projekcie nie ma hierarchii. Co to znaczy?
Każda osoba jest ważna. Nie szukamy tylko i wyłącznie osób najważniejszych dla nas z punktu widzenia historycznego. Szukamy wszystkich ofiar. Tak? Nie wartościujemy, że ktoś jest ważniejszy w tym procesie. Absolutnie nie. Zresztą taka sama tendencja jest przy identyfikacji czy ofiar katastrof masowych, czy jakichkolwiek innych identyfikacji, którymi się na co dzień zajmujemy. Dla nas ważne jest zidentyfikowanie jak największej ilości ludzi. Nie skupiamy się tylko i wyłącznie na tych osobach najważniejszych, najbardziej powiedzmy to tak brzydko medialnych.
A zadam teraz pytanie, może nie tyle niewygodne, ale chyba trochę trudne. Przesadzam. o pieniądze. To znaczy, jak to wygląda? Czy to jest tak, że będą pieniądze na doprowadzenie tego do końca? Zresztą trudno chyba mówić tutaj w tym przypadku o jakimś końcu, prawda? Tego projektu.
Koniec jest bardzo odległy.
Bardzo odległy, tak.
My liczymy na to, że ten projekt no, pozwoli nam na pracę przez następne no, kilkadziesiąt lat być może, żebyśmy mogli nawet za 50 lat nasi następcy, żeby mogli swobodnie to sobie identyfikować, tak jak robią to Amerykanie, identyfikując ofiary konfliktów zbrojnych z XVIII-XIX wieku. Jest to możliwe. Tak więc projekt jest bardzo rozległy. Jeżeli chodzi o finansowanie, to myślę, że przekażę głos.
Dziękuję bardzo. W dniu, kiedy podpisaliśmy, a właściwie wcześniej, chyba dwa dni przed podpisaniem porozumienia, miałem zaszczyt z panem prezesem IPN, z panem doktorem Łukaszem Kamińskim podpisać ze strony uczelni to porozumienie. Została podana informacja o zbiórce społecznej celem wsparcia wszelkich działań dotyczących tworzenia bazy i realizacji tego projektu. Muszę tu powiedzieć, że dobry przykład pan prezes dał, bo dokonał jako jeden z pierwszych darowizny, co mnie w pewnym sensie też zobligowało. Ja też ten obowiązek wypełniłem. Natomiast mówiąc poważnie, to w tej chwili wpływają już pierwsze datki, ponieważ ten projekt realizujemy i taka jest idea. Nie realizujemy z pieniędzy, które nazwijmy z pieniędzy podatników, czyli to jest projekt realizowany ze wsparciem społecznym przede wszystkim i mnie wzrusza bardzo, że widzimy tam wpłaty od rodzin. Czasem to są nieduże kwoty, ale to się liczy każdy grosz. I to, że to ma takie wsparcie przede wszystkim ze strony rodzin i osób zainteresowanych tego typu działaniami, czy też prospołecznymi, jest dla nas bardzo ważne, bo nas obliguje do bardzo, bym powiedział, rzetelnej, skrupulatnej pracy nad tym i w pewnym sensie jest takim dodatkowym bodźcem do przyzwoitego procedowania całego tego projektu. Nie ukrywamy, że jest to projekt też w pewnym sensie naukowy i szykujemy właśnie założenia, czy też opracowujemy w tej chwili założenia projektu. Też informacja o tym, że istnieje możliwość dokonywania wpłat przez osoby indywidualne, ale też przez instytucje, które chcą nas wesprzeć, jest rozpowszechniana i choćby dzisiejsze spotkanie jest dla nas też takim miejscem i możliwością przedstawienia próśb o wsparcie tego projektu.
Jak będzie już strona, na pewno będzie łatwiej, tak? Bo tam będzie można odsyłać wszystkich tych, którzy.
Tak. Znaczy ten informacje o takich możliwościach są zarówno na stronie IPN-u, jak i naszej uczelni, także można dotrzeć. Ale myślę, że tego typu spotkania jeszcze bardziej pokazują taką możliwość.
Jestem przekonany, że w najbliższym czasie ten projekt powinien być, jestem przekonany, ja uważam, że ten projekt powinien być finansowany z jednej strony przez pieniądze jednego podatnika, tak, z punktu widzenia państwa, bo to jest projekt państwowy, tak, to możemy zaraz porozmawiać, jaka jest różnica pomiędzy wschodem Europy a zachodem. My tym projektem przyłączamy nasz kraj z punktu widzenia pewnych obyczajów, tak, do zachodu. Jak i z punktu, no i z drugi sposób finansowania, to jednak przez darowiznę, tak, to jest istotne, bo to tak powoduje, że z tym projektem identyfikują się wszyscy mieszkańcy, ci, którzy wpłacą, jak i samorządy, dalej. To powinien być projekt ogólnonarodowy, jeżeli mogę użyć takiego sformułowania, finansowany z różnych źródeł.
Czy jakieś ograniczenia geograficzne co do poszukiwań, czy to zarówno po stronie rodzinnej, czy po stronie samych poszukiwań
zaginionych
ofiar, bo mówiąc o historii Polski, to musimy wspomnieć o Lwowie, ale też Szczecin, który wcześniej nie był Polski, teraz jest Polski, migracja ludności. Czy to jest tak, że ograniczamy się tylko do tego terenu i obywatele obecni innych niż polskie krajów to właściwie będą mieli kłopot, powinni się zgłaszać do naszych kolegów z innych krajów, czy to jest projekt trochę szerszy?
Ograniczenie geograficzne jest bardzo łatwe do zlokalizowania, zakres terytorialny tej bazy, to Polska w granicach przed 1 września 1939 roku. Tak naprawdę. Bo później mieliśmy dosyć dużą migrację ludności, ale punkt wyjścia jest ten, tak? Czyli Polska przed 1939 rokiem.
Z drugiej strony możliwość uzyskania materiału porównawczego, co też jest, świadczy o postępie technologicznym, Wystarczy wysłać nawet pocztą próbkę. To jest powszechnie praktykowane. To jest w pewnym sensie projekt już rozpracowany pod względem logistycznym.
Przepraszam, że wejdę w słowo. Jak przesłać pocztą? To co w takim razie się przesyła?
Przesyła się... Dostajemy próbki już ze Stanów, z Australii. No właśnie, to jest dosyć zaskakujące. Każdemu się wydaje, że to pobranie tego materiału, to jest niesłychanie inwazyjne, to jest pobranie zwykłego wymazu z jamy ustnej. Potrzebujemy dosłownie zetrzeć trochę nabłonków.
Od środka.
Tak, oczywiście. Od środka, z wewnętrznej strony policzka. I ten materiał dla nas jest wystarczający do tego, aby uzyskać czyjś profil genetyczny.
A czy... To znaczy tak, no wystarczy zetrzeć, tak, ale skoro takie materiały można przesłać pocztą, to znaczy, że...
Pan rektor mówi,
ale to nie, właśnie wbrew temu, co pan tutaj sugeruje, to ten materiał, który do bazy wchodzi, to nie jest ten ze znaczka,
nie.
Tylko są specjalne zestawy, jest to sterylne, przygotowane, to jest od wielu lat praktykowane. Ja podam inny przykład. Od lat 80. w Polsce są prowadzone badania przesiewowe noworodków. Tak, pierwsze badanie w Polsce, fenyloketonuria. Jak to się robiło? Na bibułkę krople krwi od noworodka. I to funkcjonuje od tego czasu. To ktoś na to już dawno wpadł, że można powiedzieć, przesyłamy materiał do badania, a fizycznie ta osoba może być od nas od tysiące kilometrów oddalona. I w tej chwili to jeszcze jest lepiej zorganizowane, zabezpiecza przed również przedłużającą się, tak powiem, drogą listu. Wszystko jest w tej chwili znacznie łatwiej niż jeszcze 10-20 lat temu. Póki co przez internet nie można tego przesłać.
No próbek jeszcze nie, natomiast
wyniki już
profile genetyczne też dostajemy od rodzin. Są rodziny, które profilują się w Stanach Zjednoczonych. Dzwonią, pytają się. Odebrałem kilka telefonów od kolegów ze Stanów Zjednoczonych z zapytaniem, w jakim systemie życzymy sobie profil genetyczny tej pani, czy tego pana, bo oni przyszli, chcą oddać materiał, żeby ich sprofilować i oni zrobią nam w czym tylko mamy, w jakimkolwiek systemie chcemy do identyfikacji osobniczej. I rzeczywiście profilują i przysyłają nam już
to jest
wyniki.
Uniwersalny język w tej chwili, tak?
Tak, my się porozumiewamy na co dzień w sprawach...
Cztery litery tylko.
Tak, kryminalnych.
A tak,
kontaktujemy się z naszymi kolegami z Korei, ze Stanów Zjednoczonych, właściwie może nie na co dzień, ale bardzo często z Niemiec to prawie na co dzień. I przesyłamy sobie wyniki badań w formie elektronicznej, więc tutaj ten postęp jest gigantyczny w ciągu kilku lat.
To będzie długi proces, ale... Bardzo chciałabym, żebyśmy się spotkali w tym studiu i powiedzieli o tym pierwszym sukcesie, bo myślę, że wszyscy panowie czekają, bo co prawda pierwszy sukces to tylko pierwszy sukces, tak? To będzie jeden z kroków, które będziemy czynić ku temu, aby odzyskać pamięć o osobach, które gdzieś tam są zaginione. No ale jednak, no chyba się czeka na taki pierwszy sukces.
Oczywiście, no tutaj w tej chwili głównie pracujemy nad powązkami. Jakby powązki są takim poligonem doświadczalnym. Testujemy na bardzo szeroką, dużą skalę. Oczywiście metody, które wypracowaliśmy wcześniej pracując w projektach naukowych. Niemniej no, jest to duże zadanie i z tym, że tu jest bardzo ważna rola mediów w tym wszystkim, wbrew pozorom. Ponieważ my musimy dotrzeć do rodzin, bo nie będziemy mieli sukcesów bez materiału porównawczego. Im więcej rodzin odda materiał do danej sprawy, czyli akurat teraz do powązek, tym łatwiej nam będzie te pierwsze osoby odnaleźć i zidentyfikować. Tak więc no, tutaj bardzo często podkreślam, że w rozmowach z mediami, że no, ich rola jest gigantyczna w tym całym przedsięwzięciu.
Aczkolwiek materiał do tych bohaterów, czyli do Łupaszki, Szędzielarza, jak i do Pileckiego już powiedzieliśmy, mamy. No i wszyscy myślą, znaczy wszyscy tak naprawdę, jeżeli słowo marzy mogę określić w tej rozmowie, to wszyscy chcielibyśmy, żeby w przyszłym roku te dwie osoby tak zostały odnalezione. To byłby sukces.
Tak z punktu widzenia naszego takiego narodowego byłoby to duże osiągnięcie.
Duże osiągnięcie, ale również myślę, że przepraszam, bo to może nie jest najszczęśliwsza takie użycie słowa w tym momencie, ale marketingowo byłoby to na pewno bardzo przydatne dla tego wspaniałego przedsięwzięcia.
Do rozpowszechnienia idei na pewno tak.
Panie rektorze, takie marzenie związane z tym projektem, pan dyrektor już powiedział.
Znaczy, marzenie? Mi się wydaje, że oczywiście identyfikacja pierwszej osoby o znanym nazwisku jest ważna, ale mi się wydaje, że identyfikacja w ogóle pierwszej osoby będzie dla nas takim najważniejszym. I to, co już pan doktor Osowski wcześniej powiedział, my nie stosujemy hierarchii, to medialnie rzeczywiście będzie nagłośnione, natomiast jeśli pierwszą osobę, i tu Andrzej przez skromność o tym nie mówi, ale z tego co pamiętam, to pierwszego radzieckiego żołnierza, tak, z imienia i nazwiska, tak, też zidentyfikował i został on zwrócony w pewnym sensie swojej rodzinie, bo ja cały czas podkreślam znaczenie humanitarne tego projektu i to jest dla nas ważne. Natomiast to, co mówimy o roli mediów, tu bym chciał, żeby państwo też pomogli nam przekonać, że wbrew temu, co się sądzi, to nam zależy na tym, żeby szukać igieł w stosie igieł. Im większy stos, tym łatwiej znaleźć. Czyli im więcej mamy próbek, do których możemy odnieść, tak, odnieść to, i to wcale nie trzeba ręcznie sprawdzać. To można tą próbkę, którą mamy profil zidentyfikowany w bazie liczącej 30, 20 czy 50 tysięcy próbek odniesienia, znacznie łatwiej nam znaleźć, tak? Bo mamy takie narzędzia, które dają bardzo wysokie prawdopodobieństwo, czyli pewność w tym przypadku identyfikacji. Dla mnie będzie takim osobistym sukcesem, a też dla instytucji, którą mam zaszczyt reprezentować, to, iż nasze założenia naukowe czy teoretyczne sprawdziły się i zidentyfikowaliśmy, stosując przyjęty pewien schemat postępowania, zidentyfikowaliśmy z imienia i nazwiska pierwszą osobę.
Kto tworzy zespół, który pracuje, realizuje ten projekt, tę bazę? Bo panowie tutaj w trójkę reprezentujecie właściwie dwie instytucje, Andrzej tak
troszkę... Na szczęście usiadkowo rektora.
Usiadkowo rektora, to jednoznacznie...
Rektor usiadkowo Andrzeja.
Czy ten zespół, to zdaje sobie sprawę, że nie tylko panowie, tylko jeszcze jest tych osób więcej? Jak to wygląda?
Dużo pan dyrektor i pan doktor Osowski są koordynatorami. I to oni chyba najlepiej wiedzą, kto przy tym pracuje.
Pracuje bardzo duży zespół, tak? Zarówno ze strony Instytutu Pamięci Narodowej, jak i z naszej strony. Są też ludzie, którzy są niezwiązani z nami instytucjonalnie, natomiast wspomagają. Tak więc jest to zespół historyków, biologów, oczywiście lekarzy, więc bardzo szeroki. No tutaj trzeba byłoby naprawdę długo wymieniać osoby pracujące. Jest masa ludzi zaangażowanych, wszystkim społecznie, tak? To jest projekt, który realizujemy powiedzmy społecznie. Przecież, tak więc masa młodych ludzi zaangażowanych. I to jest bardzo, bardzo budujące. Kiedy przychodzą młodzi ludzie na początku swojej, powiedzmy, kariery naukowej i są zaangażowani, to jest bardzo, bardzo miłe. I chcą coś robić i starają się w tym pomóc.
Pan doktor Osowski jest bardzo skromny, tak naprawdę cała większość obowiązków związanych z bazą spoczywa chyba na panu doktorze Andrzeju Osowskim.
Nie przeceniałbym.
Osoby, instytucje w pewnym sensie.
Ale to też się rzuca w oczy, że widać, że lubią to robić, nie?
Tak.
Także są pasjonatami i rzeczywiście to jest duże zaangażowanie, podobnie jak ci młodzi ludzie. To już w tym wieku mają kompetencje i są przygotowani, żeby takie określone działy, czy to dotyczy archiwów, czy też badań w laboratorium, są przygotowani do takiej pracy, co cieszy.
Ale to w ramach na przykład zajęć jest jakaś taka, nie wiem, pan Andrzej zgłasza potrzebę, że potrzebuje kilku osób do pomagania w projekcie i się zgłaszają, czy to jest tak, że to jest nie. Zupełnie... Ja przepraszam, nie. Że tak pytam, ale tak, próbuję sobie kuchnię. Wyobrazić tą kuchnię, jak to wygląda na strony PUM-u.
Właśnie technologia jest taka, że pan Andrzej, mówiąc, wystarczy i on sobie doskonale poradzi w laboratorium, bo trzeba być przygotowanym do tego.
No niestety, tutaj
trzeba mieć
już jakieś doświadczenie, przygotowanie. Oczywiście nasi doktoranci, tak, którzy doktoranci zostają doktorantami nie dlatego, że przyszli, tylko dlatego, że pracowali już dużo wcześniej już na studiach, ale nie tylko, bo i nasi koledzy historycy, którzy są bardzo mocno zaangażowani w ten projekt, i lekarze, którzy nam pomagają tutaj w pracach na łączce. Mieliśmy kolegów z Wrocławia, z Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu, też ludzi młodych, ale bardzo doświadczonych, pracujących przy identyfikacji takich ciężkich przypadków. Tak więc to jest zespół bardzo różnorodny. Z reguły są to ludzie młodzi, ale przede wszystkim zaangażowani bardzo mocno. No i profesjonaliści.
Wartością dodaną tego projektu jest to, że to jest projekt interdyscyplinarny, tak? Że z jednej strony są historycy i mają swoje pytania, a z drugiej strony nowoczesna genetyka molekularna pozwala odpowiedzieć na sporą część tych pytań.
To jest bardzo ciekawe. Połączenie historii, tak? Zaangażowanie pana dyrektora, który tak naprawdę nie odpuszczał z tą bazą i bardzo, bardzo walczył o stworzenie tego projektu. Ale to jest bardzo ciekawy projekt z tego punktu widzenia, że nikt nigdy wcześniej nie łączył historii z tak...
Na tą skalę.
Na tą skalę. Dziwną dziedziną, jaką jest
archeologia molekularna. Coś takiego.
Coś w tym stylu. Rzeczywiście to, co mówili panowie, na pewno pomoże ta baza w odpowiedzi na wiele pytań historyków, na wiele pytań lekarzy, genetyków, ale myślę, że to, co mówił pan rektor, co podkreślał pan rektor, że jednocześnie ważne jest to, że wróci się rodzinom te informacje, co się stało z daną osobą, będzie możliwe pochowanie raz jeszcze takiej osoby. No, myślę, że zwłaszcza w tym okresie wiemy doskonale, jak ważne jest to, by móc pójść na cmentarz, postawić świeczkę, pomyśleć, porozmawiać.
Ten cały projekt ma jeszcze jeden bardzo ważny walor państwowy, jeżeli tak to mogę określić. Różnica pomiędzy wschodem Europy, czyli tym, jest taka, że tam szacunek do zmarłych, no powiedzmy szczerze, jest iluzoryczny, tak? Były takie filmy o wojnie w Czeczenii, tak, czy w Afganistanie, gdzie ci polegli żołnierze rosyjscy leżeli w tych chłodnych na bocznicach kolejowych i określonych jako gruz, tak? My tym projektem po części wyrywamy naszą świadomość i przyłączamy się do zachodniej Europy. Żyjemy na terenach, które do 1945 roku były terenami niemieckimi, u nas w każdej wsi jest kamień poświęcony żołnierzom niemieckim, którzy zginęli w czasie I wojny światowej. Tam jest pamięć o poległych i o zmarłych, kultywowana nie przez lat 5 czy 10, ale przez pokolenia. Ja mam nadzieję, że tym projektem my się akurat wpisujemy w tą część kultywowania pamięci o bohaterach i o zmarłych.
Doktor Marcin Stefaniak, dyrektor Szczecińskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, profesor Andrzej Ciechanowicz, rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz doktor nauk medycznych Andrzej Osowski byli dziś gośćmi audycji Szczecin we wtorek. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I do usłyszenia za tydzień.
Dobranoc. Thank you.
reklama.